malownicze kanadyjskie miasteczko, piękne widoki i cudowni sąsiedzi. To doskonałe warunki na założenie rodziny, wychowywanie dzieci w dobrej, spokojnej atmosferze. Nieduży zbiornik wodny znajdujący się w pobliżu zachęca wręcz na spacery o każdej porze roku. Jednak nawet w takich miejscach kryje się wiele złego, a mieszkańcy skrywają mroczne tajemnice. Zapraszam na historię Esther Cox i tajemnicę miasteczka Amherst. Jest rok 1878. 18-letnia Esther Cox przygotowuje się do wyjścia na randkę. Jest bardzo podekscytowana, bo chłopak, który ją zaprosił, od dawna jej się podobał. To Bob McNeil, przystojny młody mężczyzna z sąsiedztwa. Zadowolona nastolatka rozmawia ze swoją siostrą, która towarzyszy jej w przygotowaniach. Esther nie może się doczekać, aby choć na chwilkę wyrwać się z domu. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, ponieważ malutki domek jest w całości wypełniony. Rodzina Esther jest liczna i różni jej członkowie mieszkają pod jednym dachem. Nie do końca wiadomo, ile osób na pewno zamieszkiwało dom w Amherst, jednak zdecydowanie była to jej siostra Olive, jej mąż Dan oraz ich dwójka dzieci. Poza tym dwójka rodzeństwa Esther oraz brat Dana. Ze względu na tak liczną rodzinę, nastolatka miała wiele obowiązków. Nigdy nie narzekała, kochała swoich bliskich, jednak od czasu do czasu, jak każdy w jej wieku, pragnęła po prostu oderwać się od wszystkiego. Nic więc dziwnego, że tak ochoczo zgodziła się na randkę z Bobem. Spotkanie jednak nie idzie po jej myśli. Kilka godzin po wyjściu z domu wraca przemoczona i przerażona. Nie mówiąc nic nikomu, rzuca się na łóżko i zaczyna płakać. Kilka następnych dni spędza na zmianę płacząc albo śpiąc. Nie chce się nikomu zwierzyć, a bliscy nie wypytują jej nadmiernie. Pewne źródła mówią o tym, że Bob miał wykorzystać nieświadomą jego zamiarów dziewczynę. Wycelował jej w głowę pistoletem i wydawał rozkazy. Ta przerażona o własne życie wykonywała wszystko to, co jej nakazał. Bob miał opuścić miasteczko kilka dni po całym wydarzeniu. Nie mija nawet miesiąc od traumatycznego dla Esther wydarzenia, a spotyka ją coś, czego nie jest w stanie wyjaśnić nikt. Pewnej nocy zaspana nastolatka zauważa, że z jej łóżkiem jest coś nie w porządku. Ma wrażenie, że pod pościelą coś się rusza. Delikatne, nieprzyjemne ruchy kompletnie ją wybudzają i wprowadzają w stan niepokoju. Dziewczyna budzi również swoją siostrę i wspólnie sprawdzają, co dzieje się z pościelą. Nie odkrywają jednak niczego. Nieco zaskoczona Esther wraz z siostrą wracają do snu, próbując nie myśleć o tym osobliwym wydarzeniu. Następnej jednak nocy zostaje wybudzona ze snu ponownie. Tym razem przez upiorne dźwięki, grzechotania i trzaskania, jakie zdają się dochodzić spod jej łóżka. Siostry lokalizują źródło odgłosów. Odkrywają, że to jej pudełko wypełnione tkaninami jest źródłem zamieszania. Powoli odkrywają pokrywkę. Nagle przedmiot samoistnie unosi się w powietrze. Spanikowane dziewczęta krzyczą, co budzi pozostałych domowników, którzy jednak nie dają wiary ich wytłumaczeniom. Następna noc również nie przynosi upragnionego odpoczynku. Esther budzi się i gwałtownie siada na łóżku. Jest jej przeraźliwie gorąco. Ma wrażenie, jakby jej ciało miało 300 stopni, skóra zaczyna ją piec i robić się czerwona. Dziewczyna zaczyna krzyczeć, co ponownie alarmuje mieszkańców. Okazuje się, że ciało Esther zaczyna puchnąć, a każdy dotyk sprawia jej ból. Wtem ponownie rozlega się kilka trzasków i wszystko ustaje. Ciało nastolatki przestaje puchnąć, ona sama powoli się uspokaja. Nikt nie ma pojęcia, czym był spowodowany atak. Jest jednak zbyt późna pora, aby wezwać lekarza, a poza tym wszystko przecież ustało. Wszyscy liczą na to, że był to jedynie jednorazowy wypadek i nic podobnego już więcej się nie powtórzy. Następnego dnia dziewczynka jest już w pełni sił i nic nie wskazuje na to, aby nadal była chora. Nadchodzi jednak noc i sytuacja się powtarza. Rozgrzane, spuchnięte ciało dziewczyny jest pogrążone w dziwnych konwulsjach. Tym razem to już za wiele. Rodzina postanawia wezwać lekarza. Doktor bada ją skrupulatnie, sprawdza jej parametry, jednak stwierdza, że wszystko jest w porządku. Sugeruje, że brak fizycznych objawów może wskazywać na często w owych czasach diagnozowaną nerwicę. W momencie, w którym wypowiada te słowa, poduszka z łóżka Esther unosi się w powietrze, a jej kołdra samoistnie się przesuwa. Sekwencja głośnych uderzeń i trzasków powtarza się, tym razem jednak nie następuje po niej cisza, a zamiast niej słychać przerażający, nieprzyjemny dźwięk drapania czymś metalowym o twardą powierzchnię. Zgromadzeni podnoszą wzrok. Nad łóżkiem Esther pojawił się wyryty grubymi literami upiorny napis.
Esther Cox, zamorduje cię.
Na krótką chwilę nastaje cisza. Po niej jednak ponownie słychać głośne trzaski i łomotania. Tym razem dochodzące jakby z dachu. Jeden z mieszkańców wybiega przed dom, aby sprawdzić, co się dzieje. Dźwięki jeszcze przez chwilę nie ustają, ale z zewnątrz nie widać niczego podejrzanego, co mogłoby być za nie odpowiedzialne. Od tego momentu dotychczas niepozorne mieszkanie staje się oblegane przez sąsiadów. Każdego dnia schodzą się tutaj tłumy, aby zobaczyć na własne oczy, co dzieje się w niewielkiej posiadłości. Kilku z sąsiadów, deklarujących się jako sceptycy, potwierdza przerażające wydarzenia. Jeden z nich uważa nawet, że patrząc na wyryty w ścianie napis, zaczyna słyszeć trzaski i huki. Inny wspomina, że dziewczynka nie byłaby zdolna do udawania tak przerażających dźwięków i osobliwych sekwencji wydarzeń. Wśród tubylców pojawia się teoria, jakoby nastolatka po doznaniu nadzwyczajnych poziomów stresu i strachu związanych z wykorzystaniem jej przez Boba miała stać się naelektryzowana. Nikt nie jest w stanie potwierdzić racjonalności owej teorii, jednak mówi się, że fizyczny i emocjonalny ból, jakiego doświadczyła, miał ją wyposażyć w nadprzyrodzony rodzaj energii. To jednak nie wyjaśnia napisu, który wciąż znajdował się na ścianie. Dan, mąż siostry Esther, uważa, że dobrym rozwiązaniem będzie zamienienie pokoju dziewczynkom. To jednak nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Jeszcze tej samej nocy nastolatka ma usłyszeć szept, przepowiadający wielki pożar. Nikt jednak nie bierze przepowiedni na poważnie, co okazuje się być wielkim błędem. Po zachodzie słońca w nowym pokoju Esther z sufitu spadać zaczynają zapalone zapałki. Nikt nie ma pojęcia, skąd mogą pochodzić, jednak na tym nie kończą się przypadki z ogniem. Z szafy samoistnie wypaść ma kawałek materiału, który toczy się na środek pokoju i staje w płomieniach. Przed wielkim pożarem tej nocy chroni ich trzeźwość umysł Dana, który jest w stanie zapobiec większym pożarom. Na kilka dni nastaje spokój. Wkrótce jednak jedna z domowniczek podczas codziennych obowiązków zaczyna wyczuwać nieprzyjemny zapach. Zapach przypominający dym, spaleniznę. Nauczona wydarzeniami sprzed kilku dni zaczyna się rozglądać. Dostrzega dym dochodzący z piwnicy. Przerażona próbuje ugasić pożar, jednak bezskutecznie. Wybiega przed dom, rozpaczliwie woła pomocy. W końcu ktoś decyduje się podać jej pomocną dłoń, a niespodziewany pożar zostaje ugaszony. Również i to wydarzenie nie przechodzi bez echa w okolicy. Sąsiedzi czują się zaniepokojeni. Nie chodzi już bowiem o dziwne dźwięki, a o realne zagrożenie, jakie stanowi ogień, który szybko się rozprzestrzenia i nie potrzeba dużo, aby zasiał spustoszenie w kanadyjskim miasteczku. O wszystkie incydenty oskarżona zostaje Esther, która wytrwale wypiera się jakiegokolwiek udziału, a już na pewno nie przyznaje się do podpalenia. Społeczność jest jednak bezwzględna i pojawiają się głosy sugerujące, że dziwne wydarzenia przestałyby się pojawiać, gdyby dziewczyna została porządnie ukarana. Rodzina początkowo nie godzi się na takie rozwiązanie. Pewnej nocy jednak dziewczynka przyznaje się, że widziała tajemniczą postać, która wyszeptała jej, że jeśli nie opuści gospodarstwa, zostanie ono doszczętnie spalone. Ta przepowiednia zostaje odebrana dużo poważniej. Ester jest właściwie wyrzucona z domu, pozostawiona sama sobie. Postanawia spędzić parę nocy u swojej przyjaciółki. Zarówno jednak tam, jak i w jej ówczesnym miejscu pracy, towarzyszą jej dziwne incydenty. Nikt nie jest w stanie wyjaśnić trzasków, huków oraz drzwi czy szafek, które same zaczynają się zamykać w pobliżu nastolatki. Wszystkie te zajścia oraz narastająca do niej niechęć wśród lokalnej społeczności doprowadza i tak już przerażoną dziewczynę na skraj wytrzymałości. Kilka dni później wyprowadza się do innego miasteczka, zostawiając swoje dotychczasowe życie za sobą, licząc na zmianę na lepsze. Zmiana jednak nie nadchodzi, a wokół niej zaczyna pojawiać się coraz więcej zainteresowanych tematem demonologów i spirytystycznych ekspertów. Próbują oni odkryć jakiś sposób komunikacji z duchem. Po wielu dniach udaje im się wpaść na pewną zależność. Eksperci zadają pytania, a duch odpowiadać ma przez ilość uderzeń i trzasków. Jedno uderzenie to nie, trzy na tak. Wkrótce pośród różnych metod komunikacji pojawia się również okryta złą sławą tabliczka Ouija. Udaje się odkryć, że z dziewczynką związany jest nie jeden, a kilka podążających za nią duchów. Jednym z nich ma być Peter Cox, który jest starszym mężczyzną podającym się za jej krewnego. Jest również Maggie, dziewczynka, z którą Ester swego czasu chodziła do szkoły. Jest także jeden wyjątkowo przerażający byt, który potwierdza swój udział w pożarach i pozostałych przykrych incydentach. Po intensywnej serii kontaktów wszystko na jakiś czas cichnie. Sytuacja uspokaja się do tego stopnia, że Ester postanawia wrócić do domu. Tam jednak paranormalne wydarzenia powracają. Tym razem przyciągają zainteresowanie pewnego pasjonata nadprzyrodzonych zjawisk, aktora Waltera Hubla. Mężczyzna twierdzi, że będzie w stanie pomóc dziewczynce i postanawia spędzić z niej rodziną kilka dni. To, co się dzieje, przerasta jednak jego oczekiwania. Twierdził, że ze względu na swoją aktorską karierę będzie w stanie ocenić, czy nastolatka udaje. Napotkał jednak wydarzenia, których nie był w stanie wytłumaczyć. Pewnego dnia, podczas spokojnej konwersacji z rodziną, gigantyczny nóż wylatuje w powietrze i ląduje u stóp Waltera. Podobne przypadki mają miejsce przez cały jego pobyt. Różne przedmioty samoistnie się poruszają, wznoszą i opadają. Słychać trzaski, stukot, a drzwi do różnych pomieszczeń zamykają się same z siebie. Im dłużej mężczyzna zostaje u rodziny, tym bardziej przekonuje się, że Ester nie ma nic wspólnego z atakami. Przeprowadza różne próby mające na celu udowodnić jej winę, jednak bezskutecznie. Nastolatka jest ofiarą, a nie sprawczynią. Zafascynowany wydarzeniami zaczyna pisać książkę. Dowiaduje się prawdy o traumatycznej randce z Bobem. Wypytuje bliskich o wszystkie ataki i skrupulatnie je zapisuje. Im bardziej zagłębia się w pisanie swojej książki, tym mniej zaczyna się jednak interesować faktyczną pomocą Ester. Liczy na zysk i osiągnięcie sławy. Szuka różnych możliwości zdobycia materialnych korzyści. Kosztem Ester. Wpada nawet na pomysł paranormalnego show. Zaprasza ludzi, oczywiście za opłatą, aby obserwowali ataki Ester. Zebrani gapie są jednak mocno zawiedzeni. Duchy zdają się kompletnie nie współpracować, a rozwścieczony tłum wykrzykuje przekleństwa w stronę Waltera, który zabrał ich pieniądze, nie dostarczając im rozrywki. Po tych wydarzeniach torturowana przez nadnaturalne wydarzenia nastolatka ponownie opuszcza farmę. Odchodzi, aby mieszkać z kolejną rodziną. Jej los tam nie jest jednak spokojny. Przebywając w innym domostwie słyszy przerażające przepowiednie. Według głosów i ten dom ma wkrótce stanąć w płomieniach. Tak też się staje. Ogromny, pustoszący ogień dosięga jej obecne miejsce zamieszkania. Tym razem tego już za wiele. Ester zostają postawione zarzuty. Młoda kobieta zostaje umieszczona w lokalnym więzieniu, gdzie ma czekać na wyrok skazujący ją za podpalenie. Ta jednak nie przyznaje się do zarzucanych jej czynów. Spędza w zamknięciu jedynie miesiąc, ponieważ wstawiają się za nią przyjaciele i fani. Wieść o paranormalnych wydarzeniach, jakie dotykały jej osobę, rozpowszechniła się, a część osób wstawiła się za nią, negując jej winę. Pomimo tego, że czas ograniczenia wolności był krótki, na zawsze zmienił jej życie. Dziewczyna bowiem przestała doznawać jakichkolwiek ataków, nie słyszała głosów. Przedmioty wokół niej leżały spokojnie, nic nie zaczynało się palić. Od tego czasu Esther miała żyć spokojnie. Udało się jej nawet założyć rodzinę i mieć dzieci. Zmarła w wieku 52 lat, nie doznając już później żadnych traum. Nigdy również nie wypowiadała się publicznie w swojej sprawie. Co jednak tak naprawdę działo się w jej domu? Jeden z teoretyków wskazuje na racjonalne, jednak nie mniej mrożące krew w żyłach wyjaśnienie. Wielokrotnie już wspominana trauma, jakiej młoda dziewczyna doświadczyła, miała doprowadzić ją do stanu absolutnego załamania. Często ofiary tak traumatycznych wydarzeń wypierają je z pamięci i tworzą niezdrowe mechanizmy radzenia sobie z tak bolesnymi myślami. Teoretyk twierdzi, jakoby Esther wykreowała czy rozdwoiła swoją osobowość. Podzielone osobowości Esther miały się od siebie diametralnie różnić. Ta powstała po traumie, czasami przejmowała niejako kontrolę nad dziewczyną, popychając ją do wykonywania nieodpowiednich czynów, takich jak na przykład podpalenia. Kiedy jednak oryginalna Esther odzyskiwała kontrolę, nie pamiętała niczego ze swoich działań. Ta teoria nie ma jednak racji bytu. Dlaczego? Otóż istnieje wiele podań i źródeł świadków opisanych w książce Waltera, potwierdzających paranormalne ataki, latające obiekty, trzaski i stukania, podczas gdy nastolatka była wśród nich i zachowywała się całkowicie normalnie. To, co działo się naprawdę w Amherst, na zawsze pozostanie tajemnicą.